Kochani, otwórzmy nasze Biblię na pierwszym liście świętego Jana, na rozdziale 4. I będziemy czytali dzisiaj wersety od 1 do 6. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata. Dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Prawdziwy chrześcijanin ma zadanie. Musi rozróżnić, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Musi potrafić jasno określić, co jest nauką Chrystusa, co zaś pochodzi z ducha przeciwnego Chrystusowi, z ducha antychrysta. I zarówno w czasach pierwszego Kościoła, kiedy Jan pisał ten list, jak i w czasach obecnych istnieje wiele nauk, wiele poglądów, wiele ideologii, które podszywają się pod naukę Bożą, by o ile to jest możliwe, zwieść i wybrane. Diabeł wie o prostej prawdzie retoryków, że ryby biorą w mętnej wodzie i że trzeba prawdę wykrzywić i trzeba zmącić naukę chrześcijańską tak, żeby ludzie nie potrafili odróżnić prawdy od kłamstwa. Nauczyciela Bożego od tego, który głosi naukę antychrysta, naukę, która sprzeciwia się Ewangelii, którą głosił Jan, Paweł, Piotr i inni apostołowie. I śmiało można powiedzieć, że niestety w naszych czasach, kiedy mamy pełnię Bożego objawienia, kiedy mamy całą Biblię i wszystko, co Bóg chciał ludziom objawić, wielu ludzi nie potrafi odróżnić, co pochodzi z Boga, a co sprzeciwia się Jego woli. A chrześcijanin musi rozeznawać. Musi rozeznawać, co jest prawdą, a co jest fałszem. I musi sprawdzać z Biblią w ręku, jak dana nauka, jak dana doktryna ma się do doktryny apostolskiej, do doktryny, która jest wyrażona w pismach Starego i Nowego Testamentu. Apostoł Jan pisze więc w pierwszym wersecie: umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Określenie umiłowani wskazuje, że pisze do tych, których kocha i do tych, których los leży mu głęboko na sercu. To jest tak, jakbyśmy pisali do naszych dzieci, żeby nie brały środków, które mogą pozbawić ich życia, żeby nie jadły rzeczy, które są złe dla ich zdrowia i samopoczucia. Tak też Jan wyraża jako ojciec duchowy, jako apostoł baranka, troskę o braci i siostry w Chrystusie, by nie byli łatwowierni i by nie karmili się kłamstwami i fałszywymi naukami, które mają inne źródło niż Boże objawienie. I Jan wzywa do tego, żeby nie być łatwowiernymi, żeby nie wierzyć każdemu, ale żeby badać pochodzenie duchowe każdej nauki. I ostrzega dobitnie, że wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Wcześniej ten sam Jan w swoim liście ostrzegał, że wielu antychrystów wyszło spośród Kościoła. i że głoszą nauki sprzeczne z nauczaniem apostolskim. Niestety, chrześcijanie i w dzisiejszych czasach, podobnie jak w czasach Jana, to ludzie bardzo łatwowierni. Są w stanie uwierzyć każdemu, tylko nie Pismu Świętemu. Są w stanie uwierzyć prawie każdemu i prawie we wszystko. Wielu ludzi, którzy są w kościołach, nie weryfikuje informacji, nie sprawdza, czy dane nauczanie jest zgodne z Pismem Świętym, ani nawet ze stanem faktycznym. Wystarczy, że ktoś im powie, że zna kogoś, który zna kogoś innego, który coś tam widział i już coś może zostać przyjęte jako prawda, nawet jeżeli stoi w sprzeczności z nauką apostołów. I wystarczy to, żeby zostało uznane za prawdę i żeby zaczęło obowiązywać jako obowiązujące nauczanie w Kościele. Jan zaś przestrzega chrześcijan wszystkich czasów i wszystkich wieków. Przestrzega wszystkich czytelników swojego listu, iż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Nie wyszli po to, żeby ludziom było bezpieczniej i żeby ludzie poczuli się dobrze. Wyszli, żeby zabijać, żeby odciągać od Chrystusa i żeby Chrystusa przedstawiać w niewłaściwym świetle. Wyszli jako przeciwnicy Słowa Bożego, jako fałszerze, którzy mają Ewangelię łaski zamienić w śmieć, który człowiekowi nic nie da. Dzisiaj jest nam łatwiej niż w czasie, kiedy żył Jan. Jest łatwiej stwierdzić, kto jest fałszywym prorokiem, gdyż wszyscy, którzy dzisiaj nazywają się prorokami, podszywają się pod autorytet, który nie został nigdy im dany. Prorocy bowiem i apostołowie stanowią niezmienny fundament Kościoła. Tak jak to napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersecie 20, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Apostołowie i prorocy, których pisma posiadamy w naszej Biblii, otrzymali bezpośrednie, nieomylne, zupełnie autorytatywne objawienie od Boga. Ich objawienie jest jednoznaczne z tym, jak mówił bezpośrednio sam Bóg. Nie podlega to dyskusji, nie podlega to odrzuceniu ani przedawnieniu, bo Bóg jest ciągle ten sam. Do nas to objawienie dotarło w formie zapisanego, zamkniętego kanonu Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Z pisma tego nie możemy nic odjąć, też nic do niego dodać, gdyż ono jest doskonałe, tak jak doskonały jest Bóg. I jest autorytatywne, tak jak autorytatywny jest Bóg, objawiony nam w Jezusie Chrystusie. Jako ostatni z proroków przemawia sam Chrystus na końcu Biblii, w Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, w wersetach od 18 do 21 mówiąc. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Przemówił ostatni prorok. Mówi, że jest proroctwo zamknięte. Jest to ten prorok, o którym prorokował Mojżesz, że przyjdzie i będzie mówił bezpośrednio od Boga. Jeśli więc ktoś dzisiaj uważa się za proroka, jeśli ktoś mówi, mam do ciebie proroctwo, to odrzuć go jako tego, który zwiastuje albo to, co mu się przyśniło. albo może jeszcze gorzej, zwiastuje z ducha antychrysta. Jeżeli ktoś mówi, że ma proroctwo, to stwierdza, że Słowo Boże nie jest autorytatywnym i zamkniętym, wystarczającym zupełnie dla wierzących objawieniem Boga, Jego prawa, Jego obietnic i wszystkiego, czego człowiek potrzebuje. A jeśli ktoś robi zamach na doskonałość Słowa Bożego, to musimy go odrzucić. Musimy go upomnieć, powiedzieć, żeby się upamiętał i porzucił ten grzech. A jeśli tego nie będzie chciał zrobić, musimy go potraktować jako człowieka, który staje po stronie antychrysta, nie zaś Chrystusa, który został nam objawiony w Słowie Bożym i który jest wcielonym Słowem Boga. Musimy jednak zważać na to biblijne ostrzeżenie. Gdyż tak jak w czasach Jana, tak i w naszych czasach wielu ludzi nazywa siebie prorokami. I tak jak w czasach Jana było wielu fałszywych proroków i wielu fałszywych nauczycieli, tak jest dzisiaj. Jest ich wielu, którzy chcą wykrzywić drogę pańską i chcą lud pański odciągnąć od Chrystusa i od fundamentu słowa i chcą budować inny fundament. Nie ten fundament nauki apostolskiej i proroczej, gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus, tylko chcą budować fundament, gdzie są fałszywi prorocy, gdzie są fałszywi apostołowie, a kamieniem węgielnym jest antychryst. Jest to całkiem inna budowla. Nie jest to gmach świątyni Bożej. Apostoł Piotr również przestrzegał, podobnie jak inni apostołowie, przed fałszywymi nauczycielami. W drugim swoim liście Piotr, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie ostrzegał lud Boży. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Fałszywy nauczyciel, fałszywy prorok wypiera się Pana. Może mówić, przemawiam w imieniu Jahwe. Może mówić, tak Pan mówi, ale jest człowiekiem, który przez to, co mówi i nie chce się upamiętać, wypiera się doskonałego Słowa Bożego, którym jest Chrystus. Zresztą takich przestróg w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo wiele. Niestety prawda jest taka, że tam, gdzie łaska Boża, tam też diabeł przychodził, żeby siać kąkol, żeby grabić, mordować i prowadzić ludzi na skraj rozpaczy zamiast ku radości ze zbawienia w Chrystusie. I od wieków fałszywi nauczyciele próbują się uwiarygodnić przez rzekome cuda i przez rzekome znaki. Przychodzą często z Biblią pod pachą i nawet cytują wersety biblijne, ale nie szanują Słowa Bożego. I nie chcą być pod tym Słowem Bożym jako ci, którzy są jedynie sługami Słowa. Oni chcą być twórcami Słowa. I nie chcą być ludźmi, którzy służą Chrystusowi. Paweł o takich pisał, że są to handlarze. Handlarze Ewangelią. I że zapierają się mocy Chrystusowej. I choćbyśmy widzieli prawdziwość jakichś zjawisk. I choćby nam się wydawało, że za tymi ludźmi idzie cały świat i że mają wielką moc, to jeśli ktoś nie trzyma się Ewangelii Chrystusowej albo głosi inną Ewangelię, jak to mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, niechaj będzie przeklęty. I rzeczywiście jest przeklęty, bo nie mówi z Ducha Bożego, tylko z Ducha Bożego przeciwnika. I też jest prosty test, który pokazuje, jak możemy odróżnić fałszywego proroka od prawdziwego proroka. To jest w Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale, wersety 20-22. Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazywałem mówić, ale będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swym sercu, Jak rozpoznam to słowo, którego Pan nie wypowiedział? Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu Pana, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwa, nie bój się go. I dzisiaj śmiało mogę wam powiedzieć, nie bójcie się fałszywych proroków, nie bójcie się fałszywych nauczycieli. Nie mówią ze Słowa Bożego, a nawet jeżeli ktoś ma wątpliwość, to zobaczy, że nic się nie realizuje z tego, co oni mówią. Nawet jeżeli to są znane i sławne nazwiska. Ostatnio przeglądałem jedną zielonoświątkową gazetę i tamtejszy prorok pisał, że to nie jest prawdziwy test. Tamtejszy fałszywy prorok. Test sprawdzenia, czy coś się wypełniło, czy nie. Ci ludzie tworzą nowe standardy, które nijak się mają do Słowa Bożego. Co cechuje fałszywych nauczycieli i co cechuje fałszywych proroków? Cechuje ich to, że mówią ludziom to, co ci chcą usłyszeć. Fałszywy nauczyciel i fałszywy prorok, jak to stwierdza apostoł Jan, on jest ze świata, więc mówi to świat. On mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, to, co jest dla świata ponętne i to, czego świat chce. A świat chce prostych rzeczy. Świat chce zdrowia, świat chce sławy, świat chce pieniędzy. I oni to samo mówią swoim ludziom. Oni schlebiają dla uzyskania korzyści materialnych, czy też innego rodzaju korzyści i nigdy nie będą nauczali całej Rady Bożej. Nigdy. Może wyciągną jeden fragment Słowa Bożego, żeby się podpiąć pod to słowo i uwiarygodnić, ale nigdy nie będą mówili o upamiętaniu, nigdy nie będą mówili o uświęceniu, nigdy nie będą mówili o odwróceniu się od grzechów, nigdy nie będą mówili o tym, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. I jaki jest prosty test, kto jest prawdziwym nauczycielem Bożym? Apostoł Paweł, kiedy żegnał się ze starszymi zboru w Efezie, dał nam taki prosty test. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w wersetach 26-27 mówi: dlatego oświadczam wam dziś, że nie jestem winny niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej Rady Bożej. Prawdziwy nauczyciel ogłasza całą Radę Bożą. Mówi wszystko, czy ludzie chcą słyszeć, czy nie chcą słyszeć. Czy to jest zgodne z tym, co mówi świat, czy to jest przeciwne temu, co świat mówi. A fałszywy nauczyciel i fałszywy prorok ogłasza pokój tam, gdzie go nie ma. Zapewnia ludzi o pomyślności, zapewnia o tym, że Bóg chce ich błogosławić w taki sposób, jak oni definiują błogosławieństwo, i zapewnia, że Chrystus tylko obok stoi i marzy, żeby tym ludziom jakoś pomóc w ich problemach finansowych, problemach zdrowotnych, tylko że oni go nie puszczają do swojego życia. I zważmy, jak wielokrotnie Biblia przestrzega przed fałszywymi prorokami, którzy zwiastują rzekomy pokój, którego nie ma. W Księdze Jeremiasza, 6 rozdział, werset 14 przeczytamy: leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, ale nie ma pokoju. Identyczne słowa są w 8 rozdziale, w wersecie 11. Znów Jeremiasza, 28 rozdział, werset 9 mówi: ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego Pan posłał, gdy spełni się jego słowo. Nie spełnia się. Nie mówisz prawdy Bożej, to jesteś przeklęty, jeżeli tylko mówisz, żeby uzyskać korzyść. I wiecie, Słowo Boże powielokroć przestrzega i mówi o tych fałszywych prorokach jako o tych, którzy fałszują, wykrzywiają i tak naprawdę prowadzą lud ku śmierci. Nie mówią, co ma robić, i dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przypomina to trochę tak, jak człowiek jest chory na nowotwór i przychodzi do znachora. I ten mu mówi, nie musi pan się tak leczyć, ta chemia nie jest panu do niczego potrzebna, mam witaminę C. Bardzo czystą, najczystszejszą, wystarczy, że 3 razy dziennie będzie pan przyjmował i będzie pan uleczony. Później człowiek umiera. Tak samo działa fałszywy prorok. Daje niewłaściwe lekarstwo i doprowadza do duchowej śmierci. Tak samo działa fałszywy nauczyciel, który kłamie o stanie zdrowia duchowego, a tym samym przyczynia się do śmierci danego człowieka. W Księdze Michała, zaś w 3 rozdziale, w wersetach 5-7 czytamy, tak mówi Pan o tych prorokach, którzy w błąd wprowadzą mój lud, którzy gryzą swoimi zębami i głoszą pokój, a temu, który nic im nie włoży do ust, wypowiadają wojnę. Dlatego wasze widzenie zamieni się w noc, a wasza wróżba w ciemność. Słońce zajdzie nad prorokami i dzień się zaćmi nad nimi. Wtedy widzący będą się wstydzić i wróżbiarze się zarumienią. Oni wszyscy zakryją swoje wargi, bo nie będzie żadnej odpowiedzi od Boga. Ci ludzie mogą spodziewać się tylko jednego, Bożej kary i strasznego Bożego sądu, który spotka fałszywego proroka i wszystkich, którzy w jego duchu zwiastują i ogłaszają rzekome prawdy Boże. Tą zapłatą dla fałszywego proroka i wszystkich, którzy w jego duchu postępują, jest jezioro ogniste i wieczne cierpienie. Wiecie, ten apostoł Paweł, który też do zboru w Efezie mówił, że on zwiastował całą Radę Bożą. Parę wersetów dalej mówił, wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Ten Paweł od razu przestrzega. Od razu przestrzega, że to się stanie i że Kościół jest zagrożony. Sam Pan Jezus też ostrzegał, że przyjdą wilki i że zaatakują stado Boże. I Paweł też przestrzegał Tymoteusza. I chciałbym, żebyśmy ten fragment otworzyli. 1 list do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety od 1 do 5. Apostoł Paweł, apostoł Jan, apostoł Piotr byli niestrudzeni w walce z herezją. Juda zresztą też. Wszyscy, którzy byli Boży, potrafili dostrzec ryzyko i niebezpieczeństwo dla ludu Bożego. I Paweł pisze do Tymoteusza, a Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę. Apostoł Paweł zwraca uwagę, co cechuje fałszywego nauczyciela. Po pierwsze, ten człowiek odstąpił od wiary. Nie jest człowiekiem wiary, ale jest człowiekiem duchowym. I często będzie mówił, że jest duchowym i to jest prawda. Ale Paweł zwraca uwagę na drugą cechę. Ten człowiek słucha zwodniczych demonów, zwodniczych duchów. A po trzecie słucha nauki demonów, upadłych aniołów, którzy sprzeciwiają się woli Bożej. Po czwarte głosi kłamstwo. Po piąte jest obłudny. Po szóste ma napiętnowane sumienie. I po siódme, droga zbawienia jest według niego naznaczona przez rzeczy cielesne. Nie jedz, nie pij, nie dotykaj, nie żeń się. I myśli, że przez rzeczy cielesne jest w stanie zbudować się duchowo. Co jest oczywiście absurdne. Bo jedynie przez Słowo Boże, przez działanie Ducha Świętego w nas, przez łaskę Bożą jest możliwe życie w pobożności i świętości. Nie przez żadną ascezę, nie przez różne ćwiczenia, nie nawet przez to, że powiemy, niech mnie poboli i wtedy grzech niech wyjdzie. Nic takiego w Biblii nie znajdziemy. I Paweł wyraźnie mówi, że jest to pod wpływem duchów zwodniczych. I jest to działanie duchowe. Inna rzecz się mylić, ale pod wpływem Słowa Bożego skorygować swoje myślenie. Inna rzecz, nie patrzeć na Słowo Boże, ale mieć już tak umysł odmieniony przez diabła, tak wypaczony kłamstwem, żeby głosić innego Chrystusa i inną Ewangelię. Ludzie tego rodzaju rzeczywiście głoszą inną Ewangelię. Nie mówią, że pełnia zbawienia jest Chrystus. Są jak fałszywi prorocy, którzy wskazują inną drogę do Jahwe i inną wolę Jahwe. Są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu w całej rozciągłości. Dlaczego to robią? Bo stoi za nimi inny duch. Nie duch Chrystusa, ale duch Antychrysta. Duch zwodniczy. Duch, który jest pełen kłamstwa i który sprzeciwia się woli Bożej. Ludzi tych rozpoznasz nie po wyglądzie, bo mogą przyjść w ładnym garniturze i z najlepszą Biblią w ręku, ale poznasz po Ewangelii, którą głoszą. Czy ich Ewangelia wskazuje na Chrystusa? Czy mówi w całą prawdę o Chrystusie? Czy wskazuje na to, że ofiara Chrystusa, że Jego życie jest doskonałe i że daje nam pełnię zbawienia? Ci ludzie będą negować doskonałość ofiary Chrystusowej, będą negować albo boskość Chrystusa, albo człowieczeństwo Chrystusa. Będą występować przeciwko wcieleniu i będą mówili, że Chrystus, dajmy na to, słyszałem takiego człowieka, był zarówno, nie był tutaj na ziemi w czasie wcielenia, ale był u Ojca duchowo. Więc wcielenie nigdy nie miało miejsca. Negują całą prawdę Słowa Bożego, a krew Chrystusa sprowadzają do krwi kozłów i baranów starotestamentowych, zapominając, że ta krew przemawia głośniej i lepiej od krwi Abla i nigdy nie mówiąc, że ofiara Chrystusa wystarczy, żeby przemienić grzesznika w świętego, że wystarczy wola Boża. Wprowadzają herezję, żeby odciągnąć ludzi od Chrystusa, odciągnąć od krzyża miejsce kłamstwa i potępienia. I nie jest prawdą, że da się połączyć fałszywą naukę z prawdziwą. Nie jest prawdą, że da się połączyć Ewangelię z łaski, gdzie Chrystus jest twórcą i dokończycielem wiary, z Ewangelią uczynków, gdzie Chrystus jest twórcą wiary, a człowiek jest dokończycielem wiary. Nie da się połączyć. Jak nie da się połączyć służbę prawdziwego proroka z fałszywym prorokiem. I chciałbym wam pokazać takie spotkanie w Biblii. Fałszywego proroka z prawdziwym prorokiem. Czy była możliwa jedność? Czy było możliwe powiedzenie, kocham cię bracie? Co prawda mówisz z ducha zwodniczego, ale jesteś moim bratem, więc prorokuj. Otwórzmy drugą księgę Kronik na 18 rozdziale i przeczytamy historię bardzo trudną, ale pokazującą, dlaczego nie może być zgody ani na fałszywych proroków, ani na fałszywych nauczycieli w Kościele. Druga księga Kronik, rozdział 18. Przeczytajmy wersety od 1 do 28. I Jehoszafat, miał wiele bogactwa i wielką sławę i spokrewnił się z Achabem. Po kilku latach przybył do Achaba do Samarii. I Achab zabił dla niego i dla ludu, który z nim był, wiele owiec i wołów i namówił go, aby wyruszył do Ramot Gilead. Achab, król Izraela, zapytał Jehoszafata, króla Judy, czy wyruszysz ze mną do Ramot Gilead? A on mu odpowiedział, ja tak, jak i ty, mój lud, jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie. Jehoszafat powiedział jeszcze do króla Izraela, zapytaj dziś proszę o słowo Pana. Zebrał więc król Izraela 400 proroków i zapytał ich, czy mamy wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyrusz, bo Bóg wyda je w ręce króla. Ale Jehoszafat zapytał, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy mogli go zapytać? Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko zawsze to, co złe. Jest to Micheasz, syn Imli. Jehoszafat powiedział, niech król tak nie mówi. Wtedy król Izraela zawołał pewnego dworzanina i polecił mu, przyprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. Tymczasem król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach, ubrani w królewskie szaty, na placu przed wejściem do Samarii, u jego bramy, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. A Sedakiasz, syn Kenany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział, tak mówi Pan, nimi będziesz bud Syryjczyków, aż ich wytępisz. Tak samo prorokowali wszyscy prorocy, mówiąc, wyrusz do Ramot Gilead, a poszczęści ci się. Pan bowiem wyda je w ręce króla. Wtedy posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, powiedział do niego, oto słowa proroków jednomyślnie wypowiadają królowi to, co dobre. Niech twoje słowo, proszę, będzie jak słowo jednego z nich i mów to, co dobre. Micheasz odpowiedział, jak żyje Pan. Będę mówił to, co Bóg mi rozkaże. A gdy przyszedł do króla, król powiedział do niego, Micheaszu, czy mam wyruszyć na wojnę przeciwko Ramot Gilead? Czy tego zaniechać? Odpowiedział, wyruszcie, a poszczęści się wam i będą oddani wasze ręce. I król powiedział do niego, ile razy mam cię zaprzysięgać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Powiedział więc, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce nie mające pasterza, a Pan powiedział, oni nie mają Pana, niech każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król Izraela powiedział do Jehoszafata, czyż nie mówiłem ci, że nie będzie mi prorokować nic dobrego, tylko to, co złe? Tamten powiedział, słuchaj więc słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy. I Pan zapytał, kto zwiedzie Achaba, króla Izraela, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam. I jeden mówił tak, a drugi inaczej. Wtedy wystąpił duch, stanął przed Panem i powiedział, ja go zwiodę. Pan zapytał go, jak? Odpowiedział, wyjdę i będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pan powiedział, zwiedziesz go, na pewno ci się uda, idź i uczyń tak. Teraz więc oto Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście. Podbiegł wtedy Sedekiasz, syn Keneany, i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc, którędy odszedł ode mnie duch Pana, aby mówić z tobą? Micheasz odpowiedział, oto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć. Król Izraela powiedział, weźcie Micheasza i zaprowadźcie go do Amona, namiestnika miasta i do Joasza, syna królewskiego i powiedzcie, tak mówi król, wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju. Ale Micheasz odpowiedział, jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał, słuchajcie wszyscy ludzie. Tak więc król Izraela i Jehoszafat, król Judy, wyruszyli do Ramot Gilead. I wiecie, wielu ludzi dzisiaj są jak Jehoszafat. Wiedzą, że coś jest nie tak. Wiedzą, że ci prorocy nie są prorokami Pana i że jakiś duch kłamliwy mówi przez nich, ale prawdziwego proroka słuchać nie chcą. Nie chcą słuchać prawdy. I Bóg pozwala, żeby duch kłamliwy był. Żeby to, co jest przeklęte, było coraz bardziej inne i odległe od tego, co błogosławione. I żeby ta różnica była widoczna. I nie ma tutaj zgody. I nie może być zgody między prorokiem Pana w tym momencie, a fałszywym prorokiem. Tak jak dzisiaj nie może być zgody między Bożym nauczycielem, a fałszywym nauczycielem. Nie ma jedności. Fałszywy musi zostać odrzucony poza nawias Kościoła. Chyba że się upamięta, że wyzna swoje grzechy i się odwróci od swojej fałszywej drogi, o ile jest to możliwe. I wiecie, takich historii mamy bardzo wiele w Biblii. Na przykład Jeremiasz prorokował, że przez 70 lat Izraelici będą wygnani. A fałszywy prorok prorokował o czymś innym i mówił, że ile to będzie trwało? Nie 70 lat, to jest długo. Mówi, w ciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana. Kogo chcą ludzie słuchać? Często chcą słuchać tych, którzy mówią to, co łechce ludzkie ucho. Tak jak ludzie chcą słuchać w świecie dobrych według nich rzeczy. Tak samo dzisiaj nie chcą słuchać o upamiętaniu, o świętości, o pobożności i co dziwne, nie chcą słuchać prawdziwej Ewangelii. A jeżeli ktoś nie chce przyjąć pełnej rady Bożej, to coś jest nie tak z jego wiarą i z jego zrozumieniem Słowa Bożego. Chrześcijanie mają dzisiaj po to Biblię i po to Ducha Świętego, aby potrafić odróżnić prawdę od fałszu, aby potrafić powiedzieć, co jest Ducha Bożego, jakie nauczanie, a jakie nauczanie jest przeciwne Bogu. Człowiek wierzący musi rozeznawać, musi reagować na fałszywą naukę. Dlatego apostoł Jan rozkazuje umiłowanym w Chrystusie, aby badali duchy. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na głupotę, na naiwność. Nie ma miejsca na to, żeby wierzyć kłamstwu. Zobaczcie, za co chwali Chrystus w objawieniu zbór w Efezie. To jest 2 werset 2 rozdziału. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych. I poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Chwali ten zbór za umiejętność rozpoznania, ale też chwali w 6 wersecie tego 2 rozdziału, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Chwali ich za czystą doktrynę, za umiejętność odcięcia się od herezji i za umiejętność zwalczenia herezji. Oczywiście ma do nich zastrzeżenie za brak pierwszej miłości, ale chwali to, co cenne w oczach Chrystusa. Jeśli jesteś z Chrystusem, nie będziesz kochał kłamstwa i będziesz potrafił rozróżnić, co jest z Ducha Bożego, a co jest przeciwne Bogu. Czasami rozeznanie jest bardzo proste. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Kiedy patrzymy na liderów tak zwanego ruchu wiary, którzy mówią, że są tam w stanie kurganami kierować, że są w stanie wskrzeszać zmarłych, wydaje się to proste, żeby ich odrzucić. Bo widać, że to są ludzie, którzy robią na tym pieniądze i tak naprawdę za nic mają Ewangelię Chrystusową. Ale zobaczcie, jak wielu idzie za nimi i jak wielu wierzy w te ich kłamstwa. I mimo tego, że w ich krajach przechodzą huragany, to ci ludzie nic nie robią. Mimo tego, że w ich krajach wielu ludzi umiera w szpitalach, to nie idą i nie uzdrawiają tam. I można powiedzieć, że to są najgorsi ludzie świata, skoro mają tą moc, a z niej nie korzystają. A mimo wszystko wielu wierzy, gdzie wystarczy odrobina rozsądku. Już nawet lektura Biblii nie jest potrzebna, żeby umieć to rozróżnić. Czasami jest to trudniejsze, że nie jest nam łatwo powiedzieć, ale zawsze będziemy potrafili rozróżnić na podstawie Słowa Bożego. Dlatego musimy w tym Słowie trwać. Musimy studiować. I musimy szanować nauczycieli, którzy czasami nam mówią trudniejsze rzeczy niż to, że jesteśmy fajni, i że jesteśmy już zbawieni, ale którzy też mówią nam całą radę Bożą. Czasami rzeczy, które nawet jest ciężko nam słuchać i którzy zwiastują prawdziwy pokój. Pokój, który też zwiąże się z przemianą myślenia i z przemianą woli człowieka. I warto też zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o takie krytykanstwo, żeby się czepiać wszystkiego. Chodzi o to, żeby nasze rozeznanie było bogobojne, żeby pochodziło z Biblii i wywyższało Boga. I żeby to rozeznanie wynikało z pewności, którą mamy ze Słowa Bożego. I apostoł Jan w 4 wersecie 4 rozdziału 1 listu mówi o tej pewności, która wynika z właściwej Ewangelii, z właściwego fundamentu, tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Zważmy na ten werset. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Zwyciężyliście antychrystów, zwyciężyliście fałszywych proroków, zwyciężyliście już wszystkich, którzy chcą wypaczyć drogi pańskie. I skoro jesteśmy zwycięzcami, to nie możemy dać się zastraszyć przez osiągnięcia nauki, powiedzmy. Nie możemy dać się zastraszyć przeżyciom, czy doznaniom ludzi, czy też grupy ludzi będą mówić, ale ja to doświadczyłem, ja to widziałem. O czym ty mi mówisz? Podstawą chrześcijańskiego wyznania i rozeznania jest pewność, kim jesteś i znajomość Chrystusa. My tutaj nie będziemy mówili, że Bóg nas na pewno obdarzy zdrowiem. Nie będziemy mówili, że obdarzy nas bogactwem. Chociaż będziemy się modlili, żebyśmy byli zdrowi. I będziemy się modlili, żeby Bóg dał nam naszego chleba powszedniego i zatroszczył się o wszystkie nasze troski. My będziemy podkreślać w naszym wyznaniu, że już zwyciężyliśmy przez Chrystusa i jesteśmy dziećmi Bożymi i nikt nie jest w stanie pozbawić nas tego miana. I wiecie, to było pocieszenie zawsze ludu Bożego przez wszystkie wieki. Na przykład Jan Kalwin, kiedy 7 marca 1553 roku pisał list do 5 młodych ludzi w Lyonie, którzy za wyznawanie Chrystusa byli skazani na spalenie na stosie, nie pisał do nich, że do tego nie dojdzie. Nie pisał do nich, że Bóg wyzwoli ich z tego doświadczenia. Napisał do nich, ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Utwierdził ich, że idą do Pana i że po bólu, po cierpieniu czeka ich chwalebna rzeczywistość Chrystusa. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia, która mówi, że nie tylko wierzymy, ale też, że będziemy cierpieć. To jest Ewangelia, która mówi, że za Chrystusem będziemy szli z krzyżem, gdzie będą doświadczenia, gdzie będą próby, ale też Ewangelia, która utwierdza, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Ci młodzi ludzie zostali spaleni. Ale ci, którzy byli przy nich, mówili, że ten list przyniósł im pocieszenie. I że przyjęli to, co Bóg im dał. Jak przystało na naśladowców Chrystusa. Musimy bowiem pamiętać, że na tym świecie trwa duchowa wojna. Diabeł i jego dzikie hordy będą atakować Kościół. I będą za wszelką cenę chcieli zniszczyć podstawę Kościoła, którym jest autorytet niezmiennego, doskonałego, zewnętrznego Słowa Bożego. Będą to robili przez fałszywych apostołów, przez fałszywych proroków, przez fałszywych nauczycieli i przez rzekomą świecką naukę. Będzie atak z wszystkich stron. Ale też w tym krótkim fragmencie słowa Jan mówi, jak możemy rozpoznać fałszywych nauczycieli. Są 2 proste testy, o których pisze Jan. One wynikają ze studiowania Słowa Bożego. One wynikają ze zrozumienia tego, kim jest Chrystus, oraz tego, jak ważne jest, żeby trwać na fundamencie nauki apostolskiej. Po pierwsze, czy ci ludzie głoszą prawdziwą naukę o Chrystusie? I zobaczmy, 1 list Jana, 4 rozdział, wersety 2 i 3. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Każdy człowiek, mówiąc inaczej, który nie uznaje, że Chrystus ma podwójną naturę, Bożą i ludzką, nie jest Boga. Każdy, kto nie uznaje, że Chrystus przyszedł w ciele i że jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, mówi z ducha antychrysta, bo odrzuca podstawę naszej wiary, którym jest wcielenie, którym jest doskonałe życie Jezusa tu na ziemi i wypełnienie przymierza uczynków i obarczenie Go winą za nasz grzech. Człowiek taki nie głosi prawdziwego Chrystusa. I właśnie o nich, o takich ludziach, w 5 wersecie Jan mówi, oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha. Oni nie mówią o Chrystusie. Nie mówią o wcieleniu. Nie mówią o doskonałym życiu. Nie mówią o doskonałej ofierze. Nie rozumieją tego. Tak jak diabeł chyba do końca nie zrozumiał wcielenia i ofiary Chrystusa. Bo tylko ci mogą zrozumieć, którzy są odrodzeni do życia duchowego przez Ducha Świętego i którzy otrzymali zdolność rozumienia praw duchowych na sposób Boży. I już ten pierwszy test ogłoszeniu prawdziwego Chrystusa spowoduje, że z naszego punktu widzenia cała chmara heretyków zostanie usunięta i będziemy potrafili jasno określić, że są poza Kościołem. Po pierwsze, wyeliminuje to gnostyków, którzy wierzyli, że boski Jezus stąpił na człowieka Jezusa, a potem go opuścił przed ukrzyżowaniem. Niestety, to się dzisiaj słyszy. Po drugie, wyeliminuje to ruch New Age, który uważa, że Duch Chrystusa stąpił na wielu wielkich ludzi w ciągu wieków, wśród których znajdował się również Jezus Nazaret. Po trzecie, wyeliminuje to tak zwanych teologów liberalnych, którzy nie przyznają, że Jezus Chrystus jest zarówno Bogiem i człowiekiem oraz jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. A teraz pomyślcie, ilu dzisiaj ludzi wierzy w pośredników innych niż Chrystus? Naprawdę wielu. Eliminuje to również, po czwarte, wszelkich antytrynitarian, czy to świadków Jehowy, czy to mormonów, czy innych, którzy zaprzeczają, że w Chrystusie zamieszkuje pełnia boskości. A w liście Kolosan 2:9 czytamy, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Ci ludzie nie są z Ducha Bożego. I chodzi o to, czy dany człowiek, czy dana grupa naprawdę wyznaje Chrystusa? Czy wierzy w tego Chrystusa, w którego wierzyli apostołowie? Którego wierzył Kościół przez wieki? Wiara w nieprawdziwego Chrystusa. Takiego, który jest na przykład mniejszy od Boga. Który na przykład nie jest zarówno Bogiem i człowiekiem. Oznacza przynależność do antychrysta. Wiara w niewłaściwego Chrystusa to antywiara, to śmierć. To wieczne potępienie. Jeśli bowiem Chrystus nie przyszedł w ciele, to znaczy, że poddaje się wątpliwość Jego śmierć, Jego cierpienie i Jego zmartwychwstanie. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale w wersecie 17 pisał, a jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Wiecie, to nie są rzeczy błahe. Czy mówimy o poniżeniu Chrystusa, że nie jest w pełni równy Bogu Ojcu? To nie jest ten sam Chrystus, o którym mówi Słowo Boże. Ale też jest drugi test. Bardzo ważny. I którego dzisiaj Kościół w większości niestety nie zdaje. O drugim teście czytamy w wersecie 6. I zobaczmy, co tam pisze Jan. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Jest to test nauki apostolskiej. Czy słuchasz apostołów? Tych, którzy pisali list. tych, którzy nauczali pierwszy Kościół, tych, którzy mieli bezpośrednie objawienie Chrystusa. Dlatego Jan pisze wyraźnie, jakie to jest ważne. Jeśli nie chcesz słuchać apostołów, którzy są od Boga, Bóg ich wyznaczył, Bóg ich wyposażył, Bóg dał im pełnię objawienia, jeśli chodzi o wiarę, która była potrzebna, żeby nam przekazać, to nie słuchasz Ducha Prawdy. A Chrystus tak właśnie mówił o Duchu Świętym. Mówił, że da Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Ci, którzy są ze świata, tego nie rozumieją, bo nie mogą zrozumieć. I ten, kto myśli, że jest mądrzejszy od apostołów w kwestiach wiary. I na przykład, że apostołowie coś napisali, bo mieli jakieś przesądy, którymi żyli. Poniża apostołów. Poniża ich nauczanie. Sprowadza to do sterty bajek, które nie mają żadnego znaczenia dla nikogo. I jeśli ktoś myśli, że jest dzisiaj mądrzejszy od apostołów w kwestiach wiary, w kwestiach zbawienia, w kwestiach pobożności, w kwestiach prowadzenia nabożeństw i myśli, że Kościół ma progres poznania i może wiedzieć więcej od tego, co apostołowie mieli objawione, ten nie jest Boga. Mówi nam. Nie jest to nauka Boża. Odrzucenie apostołów Baranka nie jest niczym innym, jak odrzucenie tego, który ich posłał, którego imieniu występowali i którego Ewangelię głosili. Ten test Jana jest bardzo trudnym testem. Wielu komentatorów pisze, że gdyby ten test zastosować, to większość współczesnego chrześcijaństwa polegnie. Jeden z komentatorów, którego czytałem, przygotowując to kazanie, mówi, że prawie żadne seminarium teologiczne na świecie nie wytrzyma tego testu. Bo niestety, na świecie zaroiło się od fałszywych nauczycieli i fałszywych proroków, którzy podważają fundament, podważają autorytet nauki apostolskiej, podważają Słowo Boże, podważają Chrystusa. Ludzie ci fałszują naukę o zbawieniu i głoszą Chrystusa, który jest karykaturą tego Chrystusa, o którym czytamy w Biblii. Nie mogą być oni tolerowani żadną miarą w Kościele. Muszą być wyłączeni poza jego obręb. W nadziei, że może Bóg da upamiętanie. Co prawda Juda w swoim liście nie daje tu wielkich szans. Tym, którzy takich rzeczy nauczają i trwają. Ale musimy pamiętać, że w kaznodziejstwie tu nie chodzi o sztuczki oratorskie. Tu nie chodzi o to, żeby odkrywać nowe prawdy wiary. To chodzi, żeby trwać w Słowie Bożym i żeby nauczać całej Rady Bożej, która jest skierowana do ludu Bożego poprzez Słowo Boże. I ma być ona tak głoszona, jak została nam przekazana w Słowie Bożym. I może czasami będziecie słyszeli, że kaznodzieja powie tak jak apostoł Paweł, że może tu i ówdzie trochę za mocno powiedziałem. Może tu i ówdzie użyłem zbyt mocnych przykładów. Ale cieszmy się, że mamy takich, którzy chcą głosić całą Radę Bożą. Może czasami coś powiedzą zbyt ostro, ale szanujmy nauczycieli, których daje Bóg, bo dzisiaj cały świat wydaje się, że tonie coraz bardziej fałszu i że więcej jest tych, którzy kłamią, niż którzy rzetelnie starają się trwać na fundamencie nauki apostolskiej. A jest tylko jeden fundament. Jest tylko jedno kryterium, które jest dla nas łatwo dostępne i jest niezależne od tego, czy się dobrze czujemy, czy się źle czujemy, czy kogoś lubimy, czy kogoś nie lubimy. Tym fundamentem jest Słowo Boże. Pan Jezus powiedział, kto jest z Boga, słucha słów Bożych. I to jest prawda. Tego Słowo Boże zmienia, koryguje jego postępowanie, jego działanie. I to jest jedyne kryterium, jakie mamy do przyjęcia lub odrzucenia nauki. I tym kryterium jest Słowo Boże. Nauczycieli mamy rozeznawać, a rozeznanie ma wynikać z tego, czy trzymają się Słowa Bożego i czy dbają o nasze dusze i czy pokazują nam prawdziwego Chrystusa i czy przez to prowadzą nas, jak pasterze, do owczarni Chrystusowej, żebyśmy byli pod tym najwyższym z pasterzy, naszym Panem Jezusie Chrystusie. Amen.